My wracamy do naszej rozmowy o wodzie z panią doktor inżynier Anną Ciosmak z Politechniki Lubelskiej, ale najpierw sprawdzimy, co wy wiecie o wodzie.
Człowiek się składa z 70% z wody.
Woda to takie miejsce, gdzie niektóre organizmy rozwijają się.
A powiedzcie, skąd się w ogóle bierze woda, na przykład w rzekach, w jeziorach, w morzach? Ktoś wie?
Myślę, że woda w rzekach znajduje się z przyczyny roztapiania się lodowców.
A co to są te lodowce?
To jest lód.
I dlaczego on się roztapia?
Bo jest wielkie ocieplenie.
Czyli, że jest coraz cieplej.
Ziemia jest coraz cieplejsza.
No i dlatego lodowcy się topią, no i stąd się bierze woda.
Woda w kranie bierze się ze źródeł w górach.
Ja byłam w Tatrach i tam właśnie widziałam różne źródła. Myślę, że ona może się brać i z tych źródeł, i czasem z oczyszczalni ścieków. Ona płynie przez te rury prosto do naszych kranów i żeby można było sobie umyć ręce.
Bez wody nie da się żyć. Około 3 dni tylko da się przeżyć bez wody.
Człowiek nie może żyć bez wody, bo wszystko jest bardziej wolniejsze i nie może funkcjonować.
Gdyby nie było tej wody, to by ludzie, zwierzęta, rzeczy i rośliny nie żyły.
Zapytała was o to Pola Superczyńska. No tak, człowiek nie może żyć bez wody, a woda może nam dostarczyć nawet pewnych składników mineralnych.
Jeśli chodzi o wodę, no właśnie, jeżeli posiada jakiś składnik specyficzny, to wtedy tą wodę można nazwać. I tak, jeżeli zawiera nadmiarowe ilości fluoru, to jest woda fluorkowa. Jeżeli żelaza, to jest żelazista. Ale są takie też określenia, jak na przykład szczawa. Szczawa, nie związana ze szczawem, chociaż szczaw oczywiście jest nam znany, ale chodzi o obecność naturalną dwutlenku węgla. Bo kiedy woda była tam głęboko, mogły zajść pewne tak zwane geodynamiczne zjawiska, w wyniku których powstał dwutlenek węgla. I kiedy woda była tam głęboko, nie było tego efektu musowania, ale wydobyta na powierzchnię może mieć właśnie ten efekt. Czyli nie musimy jej wtedy wzbogacać, żeby bąbelki były, tylko po prostu w sposób naturalny posiada tą zawartość. I stąd szczawnozdrój, szczawnica, bo tam są te szczawy. Tak samo jak rzeczą historycznie przyjętą jest uznanie na przykład wody, która pochodzi z ujęć nałęczowskich, jako wodę mineralną, chociaż ona naprawdę ma dużo poniżej 1 grama, ale historycznie już nie zmieniono nazwy, dlatego jest to dopuszczone i można stosować tą nazwę dla wód właśnie nałęczowskich jako wodę mineralną.
Mhm. Jakie jeszcze te składniki mogą być właśnie we wodzie, w ogóle te mineralne? Może być żelazo, może być ten fluor.
Może być żelazo, magnez, sód, mogą być chlorki, wodorowęglany. No może ogromna ilość, no praktycznie wszystko to, z czym się kontaktuje woda, kiedy jest tam gdzieś głęboko pod ziemią. Przy czym jeszcze druga rzecz, jeśli chodzi o wody mineralne, jest to bardzo ważne określenie. To może być tylko i wyłącznie woda pochodzenia naturalnego. Woda mineralizowana nie jest wodą mineralną.
Taka, do której my, człowiek, dodajemy jakieś składniki.
Bo mogą być takie przykłady, że woda jest całkowicie pozbawiona minerałów i później według jakiejś receptury są wprowadzone składniki. To nie jest woda mineralna, to jest woda mineralizowana. Ale widocznie potrzeba jest taka i wtedy się takie zabiegi przeprowadza, czyli najpierw demineralizuje, a później wprowadza. Jeśli chodzi o wody mineralne, to gdybyśmy popatrzyli dzisiaj, czy za tydzień, czy za miesiąc, to nigdy nie będzie jednakowe stężenie. To będzie się różniło kilka procent, jeśli chodzi o zawartości poszczególnych składników w wodzie.
Mhm. Są właśnie takie rejony, nie wiem jak to jest na Lubelszczyźnie, gdzie właśnie jest przewaga jakiegoś składnika w tych wodach.
To znaczy, no pierwsza rzecz to jest, są wody nałęczowskie, które są z zawartością większą jonów żelaza. Są też wody tak zwane radoczynne, czyli wykazujące pewną ilość promieniotwórczości naturalnej. No i chyba to w zasadzie rozpoznane są tylko tego typu.
Pewne minerały są dla nas dobre, pewne nie, tak? Tak mniej więcej te, które są dobre, to na przykład żelazo.
Znaczy właśnie, jony żelaza w wodzie zazwyczaj są te, które są dobrze przyswajane przez organizm i te wody żelaziste są dobre. Są jony chlorkowe, jest jod na przykład z wód też podziemnych, jony wapnia, które przeciwzapalnie działają. No właśnie, jony wapnia i magnezu, jeżeli są to węglany, bądź wodorowęglany, są przyczyną powstawania na przykład w naszych czajnikach tak zwanego kamienia kotłowego. Ale biochemiczne rozmaite badania dowiodły, że nie jest to tak, że obecność ich może powodować kamicę nerkową bądź żółciową. Jeżeli jest skłonność organizmu, no przynajmniej tak doczytałam w literaturze naukowej, że jeżeli jest skłonność organizmu, to sobie z marchewki, z pietruszki, z jabłka organizm to wszystko pobierze, bo przecież z takich między innymi składników jest zbudowane i warzywo, i jakiś owoc.
A po co nam te jony żelaza, które są w wodzie?
Jony żelaza potrzebne są do tego, aby właściwie funkcjonowała nasza krew. Głównie chodzi tutaj o cząsteczkę hemoglobiny. Hemoglobiny cząsteczka jest podobna trochę do cząsteczki chlorofilu. To w środku tylko jest trochę inny jon, tylko inny pierwiastek. No, w tym przypadku, jeśli chodzi o krew ludzką, to jest właśnie jon żelaza. I to żelazo właśnie jest przyswajane. To, które z wód podziemnych możemy przyjąć.
Nawet jak kupujemy takie wody w butelkach, to tam jest taki dosyć obfity ten skład. Można sobie wybierać, tak? Które chcemy...
Oczywiście. Ja bym zachęcała wszystkich konsumentów wód, żeby sprawdzali, co tam w tej wodzie jest. Bo niekoniecznie na przykład te wody, które zawierają bardzo dużo jonów sodu dla osób, które cierpią na nadciśnienie, byłaby taka woda korzystna. Ale na przykład woda magnezowa z taką podwyższoną wartością i stężeniem jonów magnezu, no może powodować to, że uzupełni te niedobory magnezu, które przejawiają się często taką nadpobudliwością, nerwowością.
Jak naukowcy prowadzą badania podziemnych wód, a więc będących głęboko pod powierzchnią?
Najpierw wierci się otwór głęboko. I chyba, że już taki otwór jest wywiercony. Wtedy robi się tak zwane próbne pompowanie, czyli określamy, jak dużo wody z takiej studni wierconej możemy uzyskać. Jeżeli jest to pierwsze pompowanie, to musimy oznaczyć, zbadać wszystkie możliwe składniki, które są w tej wodzie. Czyli nawet te najdrobniejsze. Nazywa się to tak zwana wielka analiza balneologiczna. Przecież ta woda może będzie potrzebna do leczenia. To wtedy jak najbardziej, czy do kąpieli, czy do picia, można by tą wodę zastosować. Takie próbki wody pobiera się w taki konkretny, ważny, ustalony sposób i następnie się poddaje badaniom. Są różne aparaty, urządzenia, dzięki którym możemy potwierdzić, co w tej wodzie jest. Jakie są jony, tak zwane aniony, kationy, czy woda ma jakąś temperaturę, bo to jest bardzo ważne, jeżeli woda ma temperaturę 20 stopni, to znaczy już jest tak zwana woda cieplicka, czyli termalna, to już można odzyskiwać ciepło z takiej wody. Woda może mieć również taką cechę jak promieniotwórczość. To też do różnych celów, czy badawczych, czy leczniczych, taka woda może być wykorzystywana. No i właśnie, bada się taką wodę, nazywa się ją później i taka woda, jeżeli nie ma żadnych zanieczyszczeń, bo to jest bardzo ważne, żeby tych zanieczyszczeń, takich szkodliwych dla człowieka nie było, może być później wykorzystywana do picia, czy do jakichś przemysłowych celów, czy na przykład do hodowli zwierząt, czy do hodowli ryb. Nawet te nasze rybki akwariowe też muszą mieć odpowiedniej jakości wody.
Mówiła pani dr inżynier Małgorzata Ciosmak z Politechniki Lubelskiej, popularyzatorka nauki.